Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam Państwa we wtorkowy wieczór i zapraszam do wysłuchania radiowego poradnika medycznego. W ubiegłym tygodniu rozmawiałyśmy z dr Beatą Kapustą, ginekologiem, o ogromnym problemie kobiet, jakim jest nietrzymanie moczu. Omawiając sposoby leczenia, pani doktor wymieniła także fizjoterapię. I właśnie o rolę fizjoterapii w leczeniu nietrzymania moczu zapytałam mojego pierwszego gościa, dr Małgorzatę Pasternok, fizjoterapeutkę z Opolskiego Centrum Medycznego Femina w Opolu.
Dzień dobry. Odpowiadając na Pani pytanie, fizjoterapia w uroginekologii odgrywa ogromną rolę i tak naprawdę można się o tym przekonać w różnych dekadach życiowych kobiety. Ja na co dzień pracuję z pacjentkami z różnymi dysfunkcjami z rejonu tutaj dna miednicy, które w różnym czasie swojego życia mają różne problemy. Jeżeli chodzi o fizjoterapię w dysfunkcjach mięśni dna miednicy, jest ona istotna zarówno jeszcze przed tym, jak kobieta zachodzi w ciążę, mają pacjentki również problemy w tym czasie, kiedy są w trakcie ciąży i szereg zmian biomechanicznych w samym procesie przebiegu ciąży fizjologicznej również daje wydźwięk po ciąży. Sam poród siłami natury również warunkuje wiele zmian w ciele kobiety, które mogą dać odzwierciedlenie właśnie w postaci zaburzeń mikcji.
Czy tylko ciąża może powodować tę dysfunkcję, czy również nieodpowiednia aktywność fizyczna? Słyszałam na przykład, że ćwiczenia na trampolinie mogą powodować rozluźnienie mięśni.
Jest tak naprawdę szereg różnych czynników, które mogą mieć wpływ na to, jak funkcjonuje nasze dno miednicy. Aktywność fizyczna również. I odpowiadając tutaj na Pani pytanie, był szereg badań klinicznych prowadzonych właśnie na grupie pacjentek ćwiczących aktywnie tę formę fitnessu, w których wynika, że rzeczywiście może ta dyscyplina, ten rodzaj aktywności fizycznej prowadzić do zaburzeń w rejonie dna miednicy. I nie tylko one mogą powodować właśnie rozluźnienie, ale także nadmierne napięcie, bo tak naprawdę w tej samoświadomości pracy z dnem miednicy ustrzega się największą rolę, że powinniśmy wiedzieć, kiedy powinniśmy aktywować te mięśnie i wiedzieć, jak odpowiednio je rozluźniać, żeby właśnie ten balans między jednym a drugim był zachowany.
Jednak największą grupą pań, które mają problemy z nietrzymaniem moczu, są panie po menopauzie.
Zgadza się. Wiek dojrzały u kobiety w momencie, kiedy dochodzi do wygaszania produkcji hormonalnej u kobiety, prowadzi do ujawnienia się bardzo często objawów dysfunkcji struktur, które były już wcześniej. I właśnie to ta wspomniana ciąża czy porody siłami natury, ale też inne szereg innych czynników, jak otyłość, nadmierna praca fizyczna, mogą prowadzić do ujawnienia się właśnie w tym danym momencie życiowym kobiety.
Jak możemy sobie pomóc?
Fizjoterapia, jeżeli chodzi tutaj o dziedzinę uroginekologii, odgrywa ogromną rolę i tak naprawdę pacjentki powinny mieć świadomość, że mają możliwość zgłoszenia się z problemami, które je niepokoją, bądź celem właśnie sprawdzenia, czy potrafię w prawidłowych wzorcach funkcjonować. Ta fizjoterapia składa się z kilku takich kluczowych elementów. Pierwszy to na pewno bardzo dobrze przeprowadzony wywiad. Kolejny element to jest na pewno badanie diagnostyczne. Powinno zawierać ocenę postawy ciała pacjentki, ale również badanie palpacyjne. Tutaj jesteśmy w stanie ocenić, jak funkcjonują mięśnie dna miednicy w różnych sytuacjach, czy pacjentka potrafi je aktywować, czy potrafi je rozluźnić, jakie jest napięcie, jaka jest wytrzymałość tych struktur. Jesteśmy w stanie, co prawda w tym badaniu w sposób subiektywny, ale ocenić stopień zaburzenia i ocenić dalsze postępowanie fizjoterapeutyczne. Drugim elementem jest to badanie diagnostyczne, które również może być wsparte ocenami obiektywnymi. Należałoby tutaj uwzględnić EMG, które jest coraz bardziej powszechnie stosowane.
Proszę wyjaśnić, co to jest EMG.
EMG jest to badanie, w którym korzystamy z elektrody dopochwowej i jesteśmy w stanie również w tym badaniu, oprócz właśnie potencjału zbieranego z elektrody, móc zobaczyć na wykresie właśnie stopień aktywacji tych mięśni i stopień rozluźnienia. Czyli pacjentka, mając wykonywane takie badanie obiektywne, jest w stanie, patrząc na wykres, zobaczyć, na ile w stanie jest wygenerować siłę wytrzymałość czy rozluźnienie tych mięśni. Bardzo często to badanie bywa też pomocne do nauki angażowania tych mięśni i uświadomienia pacjentce, które to struktury tak naprawdę powinny być używane podczas aktywności fizycznej, kiedy powinna właśnie je pobudzać, żeby nie było też współruchu i synergii mięśni z innych grup mięśniowych. Bardzo często włączają się tutaj mięśnie brzucha, mięśnie przywodziciele. W związku z tym na pewno to badanie EMG jest w stanie bardzo pomocny sposób uświadomić pacjentce, jak w izolowany sposób móc pracować dnem miednicy. Bardzo często korzysta się również z obiektywnej formy oceny funkcjonalnej pracy mięśni na miednicy za pomocą narzędzia USG. Podczas tego badania jesteśmy w stanie zobaczyć, jak wygląda ruchomość cewki moczowej, jak, w jaki sposób mięśnie aktywizują się podczas oddechu, ale też jako feedback zwrotny, informacja zwrotna, gdzie pacjentka widząc podczas badania, jak aktywizuje te mięśnie, również uczy się tej pracy, która będzie pomocna później w tym indywidualnym dobraniu ćwiczeń.
Czyli ta część praktyczna już jest samodzielnie w domu.
Zgadza się. Na pewno na początku jest ta praca w gabinecie, gdzie uczymy się we właściwy sposób pracować tymi strukturami, ale pacjentka również ma zadawany program ćwiczeń w domu. I ta systematyka daje nam efektywność tego leczenia zachowawczego, które tak naprawdę jest pierwszym z wyboru, zarówno w nietrzymaniu moczu wysiłkowym, jak i z typie mieszanym, jak i parć naglących, pH nadreaktywnym.
A jaka jest ta efektywność, jeżeli faktycznie skrupulatnie dostosowuje się do Pani zaleceń?
Efektywność jest duża. Mogę tutaj powiedzieć na przykładzie grupy pacjentek, z którymi najczęściej mam do czynienia. Są to pacjentki z różnymi objawami właśnie w formie trzymania moczu w ciąży, czy po ciąży, czy po porodzie siłami natury. I na pewno widać, czy pacjentka ćwiczy systematycznie w domu, czy też nie na takiej wizycie kontrolnej. Więc ta efektywność jest, natomiast należy tutaj też podkreślić, że nie w każdym typie czy formie zaawansowania problemu klinicznego leczenie zachowawcze jest tym z wyboru, który zakończy się sukcesem, prawda? W dużych dysfunkcjach nie da nam efektywności w 100%.
To wtedy zastosowane są inne formy leczenia, o których rozmawiałam w zeszłym tygodniu z panią doktor. Ja jeszcze chciałam zapytać o projekt, który pani również realizowała.
Tak, była to druga edycja już projektu z funduszy unijnych, w którym beneficjentami były pacjentki właśnie po ciąży. Projekt, myślę, zrobił bardzo dużo dobrego, ponieważ bardzo wzrosła świadomość w społeczeństwie i pacjentki bardzo chętnie zgłaszały się na konsultacje po ciąży, żeby móc właśnie sprawdzić, nauczyć się, przywrócić prawidłowe funkcjonowanie w swoim organizmie po tym szeregu zmian biomechanicznych, które zachodzą właśnie w trakcie ciąży. W tym projekcie pacjentki miały możliwość trzech takich konsultacji z fizjoterapeutą w zakresie uroginekologii, gdzie na pewno można było sprawdzić, jak funkcjonuje dno miednicy po ciąży, jeżeli pacjentki zgłaszały zaburzenia i były one wykryte podczas właśnie tej konsultacji, to miały możliwość właśnie pracy z terapeutą jeszcze w okresie świeżo po porodzie, jakby niwelując możliwe zaburzenia, które mogłyby ujawnić się właśnie w czasie przyszłym, tak jak rozmawiałyśmy właśnie wtedy, kiedy struktury zostają w dysfunkcji i w momencie, kiedy organizm kobiety hormonalnie wygasza się, to wtedy one bardzo często dają o sobie znać właśnie w postaci różnego typu nietrzymania moczu. Mnie osobiście cieszy to, że pacjentki rzeczywiście chętnie zgłaszały się po tego typu porady i widząc efekty naszej pracy wspólnej, bardzo cieszyły się, że szybko wracają do formy po ciąży.
Myślę, że takie działanie od podstaw, o którym pani mówi, sprawi, że ta choroba może niekomfortowa, ale już nie będzie takim tabu. Medycyna tutaj sprzyja i to, o czym pani mówiła, w jaki sposób się diagnozuje już obiektywnie, nie tylko przy pomocy wywiadu, sprawia, że można sobie z tym poradzić. To już nie jest tak, że jak mnie to spotkało, to muszę to nieść do końca swojego życia.
Zgadza się. Myślę, że jeszcze 10 lat temu pokutował taki mit, który panował w społeczeństwie, że właśnie to nietrzymanie moczu jest wkalkulowane w aspekt macierzyństwa i życia kobiet. Myślę, że to się w tym względzie bardzo wiele zmieniło w ostatnim dziesięcioleciu. Muszę pani też powiedzieć, że zdarza się, że pacjentki w bardzo młodym wieku również zgłaszają się z problemem, wiedząc o tym, że to nie jest norma. Czyli dostrzegając u siebie pewne zaburzenie, nie czekają z tym zbyt długo, tylko nawet gdzieś tam w czasie nastoletnim, podczas studiów, w czasie, kiedy są bardzo młode, potrafią znaleźć terapeutę i już próbować właśnie walczyć z tym problemem, który się gdzieś tam u nich pojawia.
Możliwość leczenia jest też dobrodziejstwem dla starszych kobiet, które są dłużej aktywne, które chcą korzystać z życia, które nie chcą siedzieć już w domu ze wstydu, że coś się przydarzy, to też jest szansa dla nich.
Akurat jeżeli chodzi tutaj o pacjentki w starszym wieku i ich świadomość, to też zauważamy pewną zmianę, progres w stosunku do tego, co było w latach ubiegłych. I rzeczywiście panie również zgłaszają się, wiedząc, że można coś z tym zrobić. Nie zawsze alternatywą będzie tutaj leczenie operacyjne. Bo należy o tym pamiętać, że leczenie zachowawcze jest pierwszym z wyboru. Docenianie tej roli fizjoterapii poprzez lekarzy ginekologów jest też coraz w większym stopniu. I oni również informują pacjentki, że nawet jeżeli gdzieś tam za jakiś czas ten zabieg jest nieunikniony, to należałoby właśnie tą fizjoterapię zachowawczą wdrożyć po to, żeby ten efekt też leczenia chirurgicznego, jeżeli miałoby on jednak ostatecznie miejsce, był lepszy. Ta pacjentka musi być nauczona pracy ze swoim ciałem i jakby tą samą świadomość aktywacji i rozluźniania tych struktur powinna mieć, żeby później ten efekt, nawet jeżeli miał być zakończony właśnie tym leczeniem operacyjnym, był satysfakcjonujący.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Po krótkiej przerwie zapraszam na dalszy ciąg programu.